Witam Was bardzo serdecznie w 16 odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Dziś przychodzę do Was z tragiczną i bardzo zagmatwaną sprawą, w którą włączone są trzy osoby. Liz Goylar, Carrie Favor i Dave Krupa. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie nowy film dokumentalny na Netflixie Kochanka, Stalkerka, Zabójczyni. Swoją drogą bardzo polecam Wam go obejrzeć. Pragnę również zaznaczyć, że polecenie tego filmu nie jest współpracą. Carrie zniknęła z dnia na dzień i dla jej bliskich nie miało to żadnego sensu. Nie była typem osoby, która ciężko przechodzi zerwania. Zresztą, znała tego mężczyznę dopiero 2 tygodnie i jej matka Nancy oraz syn Max nie wierzyli w to, że uciekła z domu tylko dlatego, że jakiś obcy mężczyzna nie chciał z nią zamieszkać. Co jeszcze dziwniejsze, właśnie ten mężczyzna, ten, który odmówił jej wprowadzenia się do wynajmowanego przez niego mieszkania, Dave Krupa, zaczął otrzymywać setki wiadomości od Carrie. Groziła mu, obrażała go i pisała, że zniszczy mu życie. Ale nie tylko on otrzymywał wiadomości i maile od Carrie. Otrzymywała je także jego była partnerka, Liz Goylar. Zanim przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak stalking, manipulacja i przemoc psychiczna oraz fizyczna. Jeśli nie czujecie się komfortowo słuchając o takich rzeczach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się w przyszłą sobotę, albo do innych materiałów dostępnych na moim profilu. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Shayna Elizabeth Goylar przyszła na świat 28 czerwca 1975 roku w Michigan, w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkała wraz ze swoimi rodzicami i młodszym bratem George'em. Ojciec rodzeństwa był alkoholikiem i od wielu lat znęcał się nad swoją żoną, stosując zarówno przemoc psychiczną, jak i fizyczną. Zanim założył rodzinę z Dee, był oskarżony o współżycie z osobą poniżej 16 roku życia. Ze względu na agresję i przemoc obecne w domu rodziny, Liz i jej młodszy brat George zostali zabrani przez opiekę społeczną i umieszczeni w domu dziecka. Ta sytuacja sprawiła, że matka rodzeństwa postanowiła odejść od swojego męża i rozpocząć szczęśliwe i przede wszystkim bezpieczne życie. Dzieci były dla niej najważniejsze i nie wyobrażała sobie, aby wychowywały się w domu dziecka albo u jakiejkolwiek innej rodziny. Kochała je i chciała dla nich jak najlepiej. Pomimo tego, jak ciężkie było dla niej rozstanie, wiedziała, że musi zakończyć związek ze swoim przemocowym mężem. Po tym, jak proces rozwodowy dobiegł końca, udało jej się odzyskać prawo do opieki nad Liz i George'em. Wiosną 1978 roku dzieci miały ponownie zamieszkać w swoim domu rodzinnym. Dla Dee był to niesamowicie ekscytujący dzień. Czekała na niego od kilku miesięcy i z samego rana zaczęła przygotowywać wszystko na powrót Liz i George'a. Wyprała ich ulubioną pościel, pościeliła ich łóżka i kupiła dla nich nowe zabawki. Posprzątała także cały dom, ze zniecierpliwieniem czekając na przyjazd dzieci. Późnym popołudniem wybrała się do sklepu spożywczego, aby kupić kilka rzeczy, jednak już nigdy nie wróciła do domu. Została potrącona przez samochód i zmarła w szpitalu w wyniku rozległych obrażeń. W związku ze śmiercią Dee, Liz i George zostali w domu dziecka. Na przestrzeni kilku następnych lat trafiali do różnych, często przemocowych domów. Kiedy Liz miała 5 lat, trafiła pod opiekę rodziny Goylar. Właśnie z nimi mieszkała przez resztę swojego życia. Na przestrzeni wieku nastoletniego była w kilku związkach i według zeznań jej byłych partnerów była toksyczna, zazdrosna i kontrolująca, co z całą pewnością zaobserwujecie na przestrzeni całej sprawy. Kiedy była w szkole średniej, poznała Raymonda. Rodzina chłopaka za nią nie przepadała. Zresztą, to chyba mało powiedziane. Nie lubili jej i wiedzieli, że ma bardzo zły wpływ na ich syna. Martwili się o niego i nie chcieli, aby się z nią spotykał. Wyznali, że była bardzo toksyczna, oziębła i chciała mieć kontrolę nad każdym aspektem jego życia, jednocześnie próbując go zmienić i zniszczyć jego kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Chciała mieć go tylko dla siebie i była zazdrosna nawet o jego rodziców. Z każdym kolejnym dniem Raymond miał dość Liz i jej przemocowego zachowania. Wiedział, że to, co robi jego dziewczyna, nie jest normalne i po wielu miesiącach toksycznej relacji był gotowy zakończyć ich związek. Kosztowało go to wiele odwagi, jednak wiedział, że podejmuje dobrą decyzję. Nie wyobrażał sobie tkwić w związku z kimś, kto chce kontrolować jego całe życie. Okazało się, że Liz zaszła w ciążę. Mężczyzna stanął przed ogromnym dylematem. Nie chciał i nie mógł zostawić jej samej. Zresztą w głębi duszy zaczął się łudzić, że wraz z przyjściem dziecka na świat jego relacja z Liz się zmieni i będzie chociaż nieco zdrowsza. Niestety wcale się tak nie stało. Już w trakcie ciąży kobieta zaczęła zdradzać Raymonda ze swoim 22-letnim znajomym, Glennem. W pewnym momencie zaproponowała mu nawet, aby wprowadził się do jej domu rodzinnego i zamieszkał razem z nią i jej rodzicami. Raymond dowiedział się o całej sytuacji dość szybko. W końcu regularnie odwiedzał Liz, więc nie trudno było mu zauważyć, że do domu jego dziewczyny wprowadził się jakiś obcy mężczyzna. Kobieta powiedziała mu, że 22-latek jest jedynie jej współlokatorem i nic ich nie łączy. To, rzecz jasna, w oczach Raymonda było wyjątkowo kiepskim kłamstwem. Pomimo tego zdecydował się zostać z Liz. Wiedział, że go zdradza, jednak z tyłu głowy ciągle miał to, że niedługo zostaną rodzicami. Nie mógł pozwolić na to, aby kobieta wychowywała dziecko samotnie i chciał być stale obecny w życiu swojego syna. Kiedy Cody przyszedł na świat, nic się nie zmieniło. W zasadzie cała ta już okropna sytuacja z dnia na dzień robiła się coraz gorsza. Liz zrobiła z Glenna swego rodzaju opiekunkę do dziecka. Zajmował się synem pary non-stop, o pomoc prosząc nawet swoją matkę, która zupełnie tak samo jak rodzina Raymonda uważała, że Liz jest niezwykle toksyczna i zmanipulowała jej syna do takiego stopnia, że nie był w stanie odmówić jej opieki nad Codym w obawie przed tym, że zakończy ich relację. Kiedy Cody miał 5 miesięcy, kochanek Liz zawiózł go do szpitala, ponieważ chłopiec miał problemy z oddychaniem od samego rana. Cody zmarł zaraz po przyjęciu na oddział w wyniku zespołu dziecka potrząsanego, co mogło wskazywać na to, że ktoś zamordował go umyślnie lub zupełnie nieświadomie. Glenn został natychmiast zabrany na przesłuchanie. Był w końcu jedyną osobą, która spędzała z Codym aż tak dużo czasu. Na samym początku powiedział policji, że jedynie bawił się z chłopcem, tak jak robią to wszyscy opiekunowie na całym świecie. Przyznał, że czasami podrzucał go do góry, a następnie łapał, ale nie robił nic złego. To była jedynie niewinna zabawa. Sam miał dzieci z poprzedniego związku i wyznał, że nigdy nie zrobiłby nic, co zaszkodziłoby niemowlakowi albo doprowadziło do jego śmierci. W ostateczności przyznał się do zamordowania Cody'ego, jednak aż do dziś nie wiemy, czy ze względu na to, że naprawdę był winny, czy przez to, że został przyparty do muru przez policję, która za wszelką cenę chciała, aby przyznał się do winy. Jego bliscy, a nawet bliscy Liz, wierzyli, że to właśnie ona była odpowiedzialna za śmierć 5-miesięcznego Cody'ego, jednak nikt nigdy jej tego nie udowodnił. Glenn otrzymał wyrok od 8 do 25 lat pozbawienia wolności i w dalszym ciągu przebywa w więzieniu. Po tym wydarzeniu Liz rozstała się z Raymondem i przeniosła do miasta Omaha w stanie Nebraska, gdzie rozgrywa się znacząca część dzisiejszej sprawy. Tuż po przeprowadzce kobieta zaczęła wychodzić na całonocne imprezy i umawiać się na randki z poznanymi w internecie mężczyznami. W pewnym momencie zaszła w ciążę i kilka miesięcy później na świat przyszło jej dziecko. Mniej więcej wtedy zaczęła spotykać się z kolejnym mężczyzną. Zupełnie tak samo jak w przypadku związku z Raymondem, początek relacji Liz i Dorka był całkiem obiecujący. Z dnia na dzień jednak kobieta coraz bardziej pokazywała swoją toksyczną i niezwykle kontrolującą stronę, co sprawiło, że jej związek z mężczyzną zaczął się rozpadać. Dork zerwał z Liz w 2007 roku, a następnie wszedł w związek z Melissą. Liz nie mogła uwierzyć w to, że jej były chłopak znalazł sobie nową dziewczynę. Była pewna, że jeszcze kiedyś do siebie wrócą, a ich zerwanie jest jedynie tymczasowe. I nawet nie chciała dopuścić do siebie myśli, że może być szczęśliwy z inną kobietą. Liz zaczęła śledzić Melissę, każdego dnia obserwując jej dom i miejsce pracy. W pewnym momencie zarysowała nawet jej samochód,
ponieważ czuła, że musi się na niej zemścić za to, że spotyka się z Dorkiem. Z czasem zapragnęła stać się kopią kobiety. Kupiła takie same ubrania, pofarbowała i przedłużyła włosy, a nawet zatrudniła się w tej samej branży co Melissa, myśląc, że dzięki temu Dork do niej wróci. Śledzenie, obserwowanie oraz kopiowanie Melissy trwało przez 5 lat i zakończyło się dopiero w momencie, w którym kobieta zerwała z Dorkiem. W 2012 roku, kiedy Liz miała 37 lat, spotykała się z mężczyzną o imieniu Garrett. Byli razem od ponad roku, a ich związek zdawał się być dość szczęśliwy, w porównaniu do poprzednich relacji Liz. Kobieta powoli traciła zainteresowanie mężczyzną, jednak czuła, że nadal powinna z nim być. Na przestrzeni 5 lat spotykała się z wieloma mężczyznami, jednak to właśnie Garrett wywarł na niej największe wrażenie. W pewnym momencie postanowiła powrócić do randkowania, lub raczej zdradzania swojego chłopaka, i właśnie wtedy zarejestrowała się na portalu randkowym Plenty of Fish. Również tam swoich sił w randkowaniu próbował 35-letni Dave Krupa. Niedawno przeprowadził się do Omahy po tym, jak rozpadł się jego 12-letni związek. Dave i Amy Flora poznali się w roku 2000. Dave był mechanikiem i od jakiegoś czasu pracował na postoju ciężarówek. Kilka miesięcy później zatrudniła się tam właśnie Amy. Zaprosił ją na randkę i dość szybko się w sobie zakochali. Para doczekała się 2 dzieci, a ich związek był bardzo udany. Pojawił się jednak pewien problem. Dave pracował na nocne zmiany, natomiast Amy na poranne. Rzadko się widywali i z czasem zaczęli się od siebie oddalać, w ostateczności podejmując decyzję o zakończeniu wieloletniego związku. Amy wraz z dziećmi przeniosła się do swojego rodzinnego miasta, w którym mieszkała przez większość życia. Była to właśnie Omaha. Dave chciał być obecny w życiu dzieci, więc postanowił rzucić pracę i z dnia na dzień przenieść się do rodzinnego miasta swojej byłej partnerki. Dość szybko zaczęła doskwierać mu samotność. Nie był przyzwyczajony do życia singla i brakowało mu kobiecej czułości. Postanowił wrócić do randkowania. Założył profil na stronie Plenty of Fish i kilka dni później otrzymał wiadomość od Liz Goylar. Zainteresowała mężczyzna. Na tamten czas prowadziła własną firmę sprzątającą, co zdawało mu się bardzo imponować. Kochała zwierzęta. Miała 2 psy, kota i węża. Mieli ze sobą wiele wspólnego. Kochali te same filmy i interesowali się podobnymi rzeczami. Umówili się na randkę, idąc do pobliskiego baru. Dave już od samego początku znajomości podkreślał, że nie szuka niczego poważnego, ponieważ dopiero zakończył wieloletnią relację. Był zainteresowany jedynie przelotnym romansem. Miał to nawet napisane w opisie na portalu randkowym. Mężczyzna wyznał, że randka przebiegła świetnie. Bardzo dobrze im się rozmawiało, a Liz nie miała nic przeciwko krótkiemu romansowi i nieangażowaniu się w poważną relację. Ze względu na to spotkali się jeszcze wiele razy na przestrzeni kilku następnych tygodni. Ich spotkania jednak opierały się jedynie na piciu drinków w barze, a następnie współżyciu w mieszkaniu wynajmowanym przez Dave'a. Z czasem Liz przestało się to podobać. Chciała widywać się z mężczyzną coraz częściej i liczyła na to, że prędzej czy później wejdą w związek. Miała nadzieję na to, że Dave szybko zmieni zdanie i będzie chciał się z nią spotykać. Pomimo tego, że była już w relacji, Dave był dla niej o wiele bardziej interesujący niż jej dotychczasowy partner. Czuła, że mężczyzna jest jej bratnią duszą i nie wyobrażała sobie, aby miał spotykać się z kimkolwiek innym. Pomimo krótkiego romansu, Dave umawiał się na niezobowiązujące spotkania z innymi kobietami, a relacja z Liz nic dla niego nie znaczyła. Zresztą był pewien, że ich relacja nie obchodzi także Liz, bo w końcu tak ustalili na samym początku. Żadne z nich nigdy nie powiedziało, że póki co będą chodzić na randki, a za kilka miesięcy być może wejdą w związek. Schemat ich znajomości był jasno określony od samego początku, więc mężczyźnie nigdy nawet nie przeszło przez myśl, że Liz może chcieć od ich znajomości czegoś więcej. Liz bardzo nie podobało się to, że Dave spotyka się z innymi kobietami. Była zazdrosna i nie rozumiała, dlaczego wybiera kogoś innego, skoro to ona jest mu przeznaczona. Po jakimś czasie mężczyzna zauważył, że za każdym razem, kiedy akurat miał wyjść na randkę, pod drzwiami jego mieszkania pojawiała się Liz. Namawiała go na spędzenie wspólnego wieczoru, a następnie nocy, chcąc zrobić wszystko, aby nie poszedł na spotkanie z inną kobietą. Z czasem stała się zazdrosna także o Amy, byłą partnerkę mężczyzny. Rzecz jasna, Dave odwiedzał ją dość często, jednak nie po to, aby oglądać z nią filmy czy jeść romantyczne kolacje. Jeździł do niej, aby spędzić czas ze swoimi dziećmi. Nieuniknione było to, że Amy również była wówczas w domu. W końcu tam mieszkała. W pewnym momencie Liz zaczęła zachowywać się tak, jakby ona i Dave byli w związku. Ciągle do niego pisała, dzwoniła i przychodziła do jego mieszkania, robiąc mu awantury o to, że widuje się ze swoją byłą partnerką. Niezależnie od tego, ile razy Dave powiedział jej o tym, że jedynie odwiedza swoje dzieci, a ponadto nie ma prawa robić mu jakichkolwiek wyrzutów, ponieważ nie są razem, Liz zawsze do niego wracała, rozpoczynając kolejną kłótnię. Dave był zmęczony ciągłymi odwiedzinami kobiety. Czuł się osaczony. Przychodziła nie tylko do jego mieszkania, ale także do jego miejsca pracy. Miał wrażenie, że Liz nie odpuści, dopóki nie da jej tego, czego najbardziej pragnie. Zgodził się na to, aby dali sobie szansę, ale pod warunkiem, że jeśli po miesiącu poważnej relacji nic do niej nie poczuje, odejdzie, a ona zostawi go w spokoju. W trakcie tego miesiąca wydarzyła się bardzo ważna rzecz. Dave był w pracy i naprawiał samochód od kolejnego w tamtym tygodniu klienta. Miał całkiem dobry humor i czuł spokój, wiedząc, że Liz przestała na niego aż tak bardzo napierać. Jego pomysł zadziałał i tuż po tym, jak weszli w związek, dała mu nieco więcej przestrzeni. W pewnym momencie do warsztatu zawitał kolejny klient, lub raczej klientka. Właśnie wtedy w życiu Dave'a pojawiła się Carrie Favor. Od razu wywarła na mężczyźnie bardzo pozytywne wrażenie. Uśmiechnęli się do siebie, a Dave natychmiast poczuł z nią więź. Carrie miała problem z samochodem. Codziennie jeździła do pracy ponad godzinę i tamtego dnia był trochę niesprawny. Chciała, aby ktoś, kto się na tym zna, sprawdził, czy z jej autem jest wszystko w porządku. Dave obejrzał jej samochód i po tym, jak sprawdził, czy wszystko działa poprawnie, kobieta wróciła do domu. Chciał ją poznać, jednak nie miał pojęcia, jak się nazywa. Nie poprosił jej o numer telefonu i nie był pewien, czy jeszcze kiedyś ją zobaczy. Zaledwie kilka tygodni później natrafił na jej profil na portalu randkowym Plenty of Fish. Na tym samym portalu, na którym poznał Liz. Carrie miała wówczas 37 lat i była samotną matką 14-letniego Maxa. Była programistką pracującą w mieście Omaha, natomiast na co dzień mieszkała w niewielkim miasteczku Macedonia w stanie Iowa, w swoim domu rodzinnym, u boku syna i swojej matki Nancy. Po ukończeniu studiów Carrie weszła w związek. Wzięli ślub, a następnie na świat przyszedł ich syn. Ich relacja była dość burzliwa. Często się kłócili i dla swojego własnego dobra, a także dla dobra Maxa, postanowili zakończyć swój związek. Syn był jej całym światem. Kochała go ponad wszystko i była z niego niesamowicie dumna. Miała kilka poważnych problemów. Miewała epizody depresyjne, a kilka lat wcześniej została zdiagnozowana z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Regularnie uczęszczała na terapię i brała leki przepisane przez psychiatrę, jednak w głównej mierze wiodła spokojne i szczęśliwe życie. Dave wiedział, że nie może przepuścić takiej okazji i natychmiast napisał do Carrie, zapraszając ją na randkę. Wybrali się do restauracji Rojka. Kobieta opowiedziała mu o swoim życiu. Pokazała mu zdjęcia syna i swojego domu. Dave natychmiast zauroczył się w jej inteligencji. Miała w sobie również bardzo dużo energii, która napawała go optymizmem. Tamtego wieczoru Dave i Carrie pojechali do jego mieszkania. W momencie, w którym weszli do środka, w przedpokoju rozbrzmiał dźwięk domofonu. W głębi duszy mężczyzna wiedział, kto przyszedł do jego mieszkania i wcale się nie mylił. Była to Liz. Powiedziała, że potrzebuje zabrać coś, co zostawiła u niego w mieszkaniu. Dave wiedział, że spotkanie Liz i Carrie może się źle skończyć, więc postanowił wyprosić swoją randkę z mieszkania, jednocześnie umawiając się z nią na kolejne spotkanie. Kobiety minęły się w drzwiach, posyłając sobie spojrzenia, jednak żadna z nich nie odezwała się do siebie ani słowem. Ich kontakt wzrokowy trwał może z 3 sekundy i wtedy jeszcze Dave i Carrie nie mieli bladego pojęcia o tym, że ich życie zamieni się w istne piekło. Jeszcze tego samego wieczoru, kiedy Liz opuściła mieszkanie Dave'a, mężczyzna napisał do Kerry i zaproponował szybkie spotkanie. Kerry zaprosiła go do siebie do domu, ponieważ była już w połowie drogi do Macedonii, a mężczyzna z wielką chęcią przystał na jej propozycję. Kerry powiedziała mu, że nie szuka związku, a jedynie chce się dobrze bawić. Dave właśnie to chciał usłyszeć. Kilka dni później zakończył znajomość z Liz. Kerry pracowała 3 przecznice od mieszkania Dave'a, więc na przestrzeni następnych 2 tygodni widywali się dość często. Czasami kobieta zostawała u niego na noc, aby nie jechać późnym wieczorem do swojego rodzinnego miasta. 12 listopada 2012 roku Dave wstał rano, zjadł śniadanie, pożegnał się z Kerry, która została u niego na noc i wyszedł do pracy. Był to zupełnie normalny poranek. Około 10 otrzymał wiadomość od Kerry, w której napisała, że powinni razem zamieszkać. Mężczyzna był nieco zdziwiony. Ustalili, że ich relacja to niezobowiązująca znajomość i póki co nie chciał tego zmieniać. Zresztą, znali się dopiero od 2 tygodni i tak szybka propozycja wspólnego zamieszkania była dla niego co najmniej dziwna. Odpisał. Rozmawialiśmy o tym. Zaledwie po kilku minutach jego telefon zalała fala wiadomości, w których Kerry pisała między innymi, że nie chce go więcej widzieć i zniszczył jej życie. Postanowił się tym specjalnie nie przejmować. Nie byli razem, więc nie chciał martwić się słowami kobiety, którą na dobrą sprawę znał dopiero od niedawna. W zasadzie pomyślał, że może i to nawet lepiej, skoro z godziny na godzinę kompletnie zmieniła swoje nastawienie względem niego, tylko ze względu na to, że nie chciał, aby się do niego wprowadziła. Podczas przerwy obiadowej wrócił do mieszkania, jednak po Kerry nie było nawet śladu. Zniknęła, a wraz z nią wszystkie jej rzeczy. Co dziwniejsze, nie wróciła do swojego domu rodzinnego, o czym Dave nie miał jeszcze wtedy pojęcia. Jej matka, Nancy, nie uznała tego za zbyt dziwne. Wiedziała, że kobieta często zostaje na noc u Dave'a i zazwyczaj nawet jej o tym nie mówiła. Była pewna, że postanowiła zostać u niego na jakiś czas. Po kilku dniach Dave zaczął otrzymywać od kobiety kolejne wiadomości, w których pisała, że zniszczy mu życie i nigdy nie da mu spokoju. Z czasem jej wiadomości stały się coraz bardziej agresywne, aż w końcu zamieniły się w groźby. Matka Kerry z dnia na dzień zaczynała się o nią coraz bardziej martwić. Zdarzało im się kłócić, jednak zanim przestała się odzywać, wszystko było pomiędzy nimi w porządku. Jej córka nie odbierała telefonu, nie odpisywała na wiadomości i w zasadzie Nancy nie miała pojęcia, co się z nią dzieje. Postanowiła zgłosić zaginięcie Kerry na policję. Funkcjonariusze odwiedzili Dave'a w pracy, aby zadać mu kilka rutynowych pytań, jak na przykład, kiedy ostatni raz widział Kerry, albo czy wie, gdzie mogłaby się udać. Zdawali się być wobec niego bardzo podejrzliwi. W końcu to u niego została na noc, zanim zniknęła bez śladu. Dave pokazał policji wiadomości, jakie otrzymywał od kobiety, a ich nastawienie względem niego natychmiast się zmieniło. Uznali, że Kerry zapewne nie jest w stanie poradzić sobie z zakończeniem ich znajomości i postanowiła wyjechać na kilka dni, aby na spokojnie ułożyć sobie w głowie całą tę sytuację. Sam w sobie Dave również tak myślał. Był pewien, że kobieta za jakiś czas wróci do domu rodzinnego i przestanie wysyłać mu groźby. Matka kobiety otrzymała od niej wiadomość na Facebooku. Kerry napisała w niej, że nie zaginęła, a zwyczajnie nie chce wracać teraz do domu. Dzięki temu teoria policji nabrała więcej sensu. Kilka tygodni po niespodziewanym zniknięciu Kerry do mieszkania Dave'a przyjechała Liz. Nie widział jej, odkąd zakończył ich znajomość, więc jej wizyta nieco go zaskoczyła. Kompletnie się jej nie spodziewał i trochę się obawiał, że znowu może zacząć go nękać. Zamiast tego powiedziała mu, że ktoś zarysował jej samochód, a do tego pokazała mu wiadomości, jakie otrzymywała od Kerry. To zaskoczyło Dave'a jeszcze bardziej. Nie rozumiał, z jakiego powodu kobieta zaczęła pisać do Liz, skoro nie mieli ze sobą nic wspólnego od dłuższego czasu. Wiadomości, jakie otrzymywała Liz, wskazywały na to, że właśnie Kerry zarysowała jej samochód, a to martwiło nie tylko ją, ale przede wszystkim Dave'a, który aż do tego momentu był pewien, że kobieta dała sobie już spokój. Wszystko jednak wskazywało na to, że Kerry była niesamowicie zazdrosna o Liz, do takiego stopnia, że każdego dnia wysyłała jej kilka maili i dziesiątki wiadomości na Facebooku. W grudniu 2012 roku Dave udał się na policję, tym razem zgłaszając nękanie ze strony Kerry. Sprawa została przekazana policjantowi, który specjalizował się w zgłoszeniach dotyczących stalkingu.
Policja wiedziała, że Kerry najprawdopodobniej nie jest w stanie poradzić sobie z zerwaniem potencjalnie romantycznej relacji i właśnie z tego powodu dopuszczała się nękania. Dave dostarczył policji masę materiałów dowodowych, setki maili i wiadomości. Wszystko wskazywało na to, że Kerry była zrozpaczona i bardzo zazdrosna. Nie chciała, aby mężczyzna spotykał się z innymi kobietami, a ponadto go śledziła, wiedząc kiedy, gdzie i z kim się umawiał. Każdego dnia Dave otrzymywał od kobiety masę wiadomości, w których opisywała to, co robił w danym momencie. Była w stanie nawet podać, że na stoliku, przy którym siedzi, znajduje się plama, a kawa, którą zamówił, już dawno wystygła. Mężczyzna czuł się zagrożony. Do tego bał się wychodzić z domu. Nie wierzył, że Kerry była w stanie wyrządzić mu krzywdę, jednak bał się otrzymywać od niej jeszcze więcej wiadomości. Czuł, że kobieta wcale tak łatwo nie odpuści, skoro nękanie trwało już kilka tygodni. Z czasem Dave zaczął otrzymywać wiadomości z różnych numerów. Było ich wiele i sam nawet nie był w stanie ich zliczyć. Policja postanowiła złapać Kerry na gorącym uczynku, udając się pod pracę Dave'a, rzecz jasna w nieoznakowanym samochodzie. Wiedzieli, że musi być gdzieś w pobliżu, bo wiedziała, co robił i z kim rozmawiał. Przeszli się po domach okolicznych mieszkańców, barach i restauracjach, jednak nikt jej nie widział. W pewnym momencie Kerry wysłała Dave'owi swój nowy adres, z którego wynikało, że mieszka w pobliżu. Mężczyzna udał się pod jej rzekome miejsce zamieszkania, jednak okazało się, że numer mieszkania, który mu podała, w ogóle nie istnieje. Po kilku kolejnych dniach Dave otrzymał od kobiety kilka zdjęć, które zostały zrobione w domu Liz. Włamała się do jej domu, wchodząc przez drzwi garażowe i sprayem napisała na ścianie "dziwka". Incydent został zgłoszony na policję, jednak nikt nie wiedział, gdzie może przebywać Kerry, przez co nie można było jej przesłuchać ani aresztować. W związku ze wszystkimi wydarzeniami Dave i Liz zaczęli się do siebie coraz bardziej zbliżać. Dave odnosił wrażenie, że nękanie ze strony Kerry sprawia, że musi za wszelką cenę chronić Liz i jej dzieci, przez co spędzał z nimi każdą wolną chwilę. Liz nocowała u Dave'a. Pewnego dnia zadzwoniła do niego i powiedziała, że po powrocie do mieszkania została wybite okno w salonie. Na łóżku leżały jej ubrania. Zostały pocięte nożem. Sprawa została zgłoszona na policję i pomimo niezbitych dowodów, funkcjonariusze nadal nie wiedzieli, gdzie znajduje się Kerry. Dave czuł się wyczerpany i coraz bardziej przytłoczony. Coraz częściej wychodził do barów, aby wypić kilka drinków. Jednego z wieczorów otrzymał wiadomość od Kerry. Westchnął, bo i tak wiedział, że do niego napisze. Ta wiadomość była jednak inna niż wszystkie, jakie otrzymywał dotychczas. Kerry napisała, że podpaliła dom Liz i ma nadzieję, że ona i jej dzieci są w środku. Dave czym prędzej udał się do domu kobiety. Liz i dzieci nie było w środku, jednak w wyniku pożaru zginęły jej psy, kot oraz wąż, a ponadto straciła swój cały dobytek. Sytuacja stawała się nie do zniesienia, a teraz wszyscy obawiali się o bezpieczeństwo i życie Liz oraz jej rodziny. Po tym wydarzeniu Liz wraz z dziećmi wyprowadziła się z miasta. Dave nie wiedział, gdzie pojechała, jednak uznał, że to nawet lepiej. Nie chciał, aby jakimś cudem o wszystkim dowiedziała się Kerry. Dave podjął decyzję o zmianie numeru, pracy i wyprowadzce z Omaha. Wiadomości i maile od kobiety ustały, jednak nie oznaczało to końca koszmaru. W 2013 roku Dave wiódł spokojne życie i choć czasami w dalszym ciągu myślał o tym, co zaszło rok wcześniej, starał się wymazać wszystkie te wydarzenia z pamięci. Sprawa nękania, a także zniknięcia Kerry ucichła i w zasadzie nikt już o niej nie mówił. Nancy, matka kobiety i jej syn nie byli w stanie uwierzyć w to, że od tak ich zostawiła. Było to do niej bardzo niepodobne. Kochała swoją rodzinę i nie uważali, że byłaby w stanie opuścić ich przez zakończenie relacji z mężczyzną, z którym znała się zaledwie 2 tygodnie. Zawsze stawiała ich ponad wszystko i wszystkich. Nancy poprosiła policję, aby przyjrzeli się sprawie po raz kolejny. Została przekazana komisariatowi w hrabstwie Potawatomi w Oklahomie. Szeryf, jednocześnie główny śledczy zajmujący się sprawą, pojechał do kobiety, prosząc, aby opowiedziała mu wszystko jeszcze raz ze swojej perspektywy. Powodem, dla którego sprawa została tak szybko zamieciona pod dywan przez funkcjonariuszy z miasta Omaha, to problemy psychiczne, z jakimi zmagała się Kerry. Według policji był to wystarczający powód, aby nie brać żadnych innych opcji pod uwagę, co rzecz jasna było ogromnym błędem.
Kerry nie wzięła nawet ze sobą zapasu swoich leków, co od razu wydało się podejrzane śledczemu. Nigdzie się bez nich nie ruszała od momentu, w którym otrzymała diagnozę od lekarza i brała je każdego dnia. W międzyczasie Dave postanowił po raz kolejny spróbować swoich sił w randkowaniu, tym razem w stanie Nebraska, gdzie aktualnie mieszkał. Poznał kobietę, z którą dobrze mu się pisało, więc postanowił zaprosić ją na randkę. Kobieta nigdy nie zjawiła się na spotkaniu. Zamiast tego Dave otrzymał wiadomość od Kerry. Pierwszą od roku. Tym razem wiadomości od kobiety zaczęła otrzymywać również Amy. Była partnerka Dave'a, a sprawa zaczęła robić się coraz poważniejsza. Kerry groziła kobiecie, pisząc, że skrzywdzi ją i ich dzieci. Dave wiedział, do czego się posunęła, śledząc Liz, więc zdecydował się natychmiast zawiadomić o wszystkim policję. Mężczyzna zdecydował się kupić broń. Trzymał ją na szafie tak, aby dzieci nie mogły jej dosięgnąć, kiedy przyjeżdżały do niego na weekend. Funkcjonariusze postanowili znaleźć Kerry po adresie IP. Nie było to jednak tak łatwe, jak mogłoby się wydawać, ponieważ używała VPN-a, w związku z czym jej lokalizacja zmieniała się co jakiś czas. Jeden z informatyków stworzył specjalny program pomagający wyłapać te same adresy IP. Był bardzo dobry w swojej pracy. W końcu, po jakimś czasie szukania, udało mu się znaleźć jeden adres, który powtarzał się kilka razy. Okazało się, że należał do jednego z policjantów. To rzecz jasna wydało mu się niesamowicie dziwne. Sam pracował nad tą sprawą i miał dostęp do wszystkich materiałów dowodowych. Funkcjonariusze postanowili natychmiast porozmawiać z mężczyzną. Wyznał, że nie miał żadnego powodu, aby nękać nieznanych mu ludzi, a następnie zajmować się sprawą ich prześladowania, jednak przez jakiś czas spotykał się z pewną kobietą i mieszkała u niego przez kilka tygodni po tym, jak spłonął jej dom. Śledczy zaczęli łączyć kropki i zapytali, jak nazywała się kobieta. Wówczas nastąpił największy i najbardziej niespodziewany przełom w sprawie. Kobietą tą była Liz Goylar. Wszystko zaczęło łączyć się w całość. To Liz od samego początku stała za nękaniem, jakie spotykało Dave'a. To ona wysyłała do niego każdą wiadomość i każdego maila. To ona zarysowała swój samochód i podpaliła swój własny dom. A wszystko z zazdrości. Była zazdrosna, ponieważ Dave spotykał się z Kerry. Nie chciała, aby tak było. Czuła się odrzucona i nie rozumiała, z jakiego powodu mężczyzna wybrał właśnie ją. Policja nadal nie miała odpowiedzi na najważniejsze pytanie, a mianowicie, co stało się z Kerry? I choć z tyłu głowy mieli odpowiedź, liczyli, że to nieprawda i nie chcieli rzucać jakimikolwiek oskarżeniami, dopóki nie doszliby do rozwiązania całej sprawy. Dave i rodzina Kerry zostali o wszystkim natychmiast poinformowani. Wszyscy przeczuwali, że Kerry prawdopodobnie nie żyje. Nie miała powodu, aby zwyczajnie się ukrywać i zresztą nigdy by tego nie zrobiła. Policja postanowiła porównać odciski palców Liz z odciskami znalezionymi w samochodzie Kerry. Były identyczne. Kobiety się nie znały, nie utrzymywały ze sobą kontaktu, więc jasnym stało się, że Liz wyrządziła jej krzywdę. Funkcjonariusze zaczęli śledzić każdy, nawet najmniejszy krok Liz, odkrywając, że od jakiegoś czasu jeździ samochodem wokół domu Amy, byłej partnerki Dave'a, którą ten odwiedzał dość regularnie. Tak jak wspomniałam wcześniej, Dave zdecydował się kupić broń. Po jednej z wizyt u Amy i dzieci wrócił do domu i zauważył, że pudełko z bronią jest przesunięte. Kiedy je otworzył, nic nie było w środku. Wiedział, że broń została skradziona przez Liz. Tamtego wieczoru kobieta zadzwoniła na policję, zgłaszając, że została postrzelona w łydkę i aktualnie siedzi w swoim samochodzie. Chciała zrzucić postrzelinę na Amy, gdy w rzeczywistości postrzeliła się sama. Po wyjściu ze szpitala została wezwana na przesłuchanie. Śledczy chcieli jej wmówić, że nic nie wiedzą i wierzą, że Amy naprawdę dopuściła się ataku, a Liz we wszystko uwierzyła. Powiedziała, że Amy nigdy jej nie lubiła i zawsze była zazdrosna o Dave'a. Po kilkunastu minutach śledczy powiedzieli jej, że wierzą, jakoby Kerry została zamordowana. Liz natychmiast zaczęła oskarżać o morderstwo Amy. Wyznała nawet, że Kerry raz mówiła jej, że boi się o swoje życie, bo Amy byłaby zdolna ją skrzywdzić. Nikt rzecz jasna nie wierzył w jej historię, jednak jednocześnie policja nie miała wystarczających dowodów, aby zakuć ją w kajdanki i aresztować pod zarzutem morderstwa. Kilka dni później Liz zadzwoniła na komisariat i poprosiła, aby Amy została nareszcie aresztowana. Wyznała, że ciągle dostaje od niej wiadomości i boi się, że zostanie przez nią zamordowana. Śledczy prowadzący sprawę powiedział jej, że nie mogą aresztować Amy, ponieważ nie mają niezbitych dowodów na jej winę i nie znaleźli ciała Kerry. Była to jedynie przynęta. Policja chciała, aby Liz wysłała do samej siebie wiadomości, jako Amy, w których opisałaby popełnioną zbrodnię. Właśnie tak się stało. Po jakimś czasie wysłała śledczemu maile, jakie rzekomo otrzymała od Amy, w których opisała morderstwo Kerry i wyznała, że poćwiartowała jej ciało, zapakowała w worki, a następnie wyrzuciła do pobliskiego śmietnika. Policja miała to, czego najbardziej potrzebowali i postanowili pójść ze sprawą do sądu, oskarżając Liz o zamordowanie Kerry. Obawiali się jednak, że to nie wystarczy. Tuż przed planowanym procesem postanowili po raz kolejny przejrzeć wszystko, co zabrali z domu Liz, jak laptop czy telefon. Jednak na początku nie znaleźli na nich nic znaczącego. Do pewnego momentu. Natrafili na zdjęcie tablicy rejestracyjnej samochodu Kerry zrobione w Wigilię 2012 roku, kilkanaście dni przed tym, jak policja znalazła jej auto porzucone na parkingu pod jednym ze sklepów spożywczych. Następnie zapytali Dave'a, czy ma jakiekolwiek urządzenia w domu, których jeszcze nie widzieli, a z których mogła korzystać Liz. Wówczas przypomniał sobie o starym, nieużywanym przez niego tablecie. Przekazał go policji. Na karcie pamięci znajdowało się kilka tysięcy zdjęć, głównie selfie. Nic szczególnego. Było ich bardzo dużo, więc śledczy pracowali dniami i nocami, aby mieć pewność, że przejrzeli wszystko jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Wówczas jeden z nich natrafił na zdjęcie czegoś, co przypominało stopę. Na stopie widniał tatuaż, dokładnie taki sam, jaki miała Kerry. Samo zdjęcie stopy mogłoby w niczym nie pomóc, jednak żyły, jakie się na niej znajdowały, były bardzo widoczne. Żyły uwydatniają się po śmierci, w związku z czym śledczy byli pewni, że Liz zrobiła to zdjęcie jakiś czas po tym, jak zamordowała Kerry. W dniu procesu wszyscy byli bardzo zestresowani, zwłaszcza matka Kerry, która chciała, aby jej córka otrzymała sprawiedliwość, na jaką zasługuje. Sprawa jej zniknięcia została początkowo zamieciona pod dywan, ponieważ policja sądziła, że problemy psychiczne Kerry równają się z tym, że była zdolna do porzucenia swojej rodziny i nikt nie wziął pod uwagę tego, że coś mogło się jej stać. Śledztwo zostało zaniedbane i gdyby nie to, że Nancy poprosiła policję o ponowne zajęcie się sprawą, wszyscy nadal myśleliby, że Kerry nękała i prześladowała Dave'a oraz Liz. Śledczy byli pewni swego, jednak jak to często bywa w przypadku takich spraw, obawiali się, że dowody przedstawione w sądzie nie wystarczą. W końcu, po kilku dniach rozprawy i wielogodzinnych obradach, zapadł wyrok. Liz została uznana winną popełnionego morderstwa. Sąd skazał ją na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Tak jak wspomniałam na samym początku, inspiracją do nagrania dzisiejszej sprawy był dokument Kochanka, Stalkerka, Zabójczyni, który był moim głównym źródłem informacji w dzisiejszym odcinku. W powstawaniu dokumentu brał udział Dave, a także matka Kerry, Nancy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, a teraz życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i do następnego. Mua!